Mówiłem ostatnio, że człowiek średniowiecza rzeczywiście czuł się pielgrzymem na tej ziemi. Jego duchowość można scharakteryzować pojęciem pochodzącym od współczesnego filozofa egzystencjalisty Gabriela Marcela jako homo viator, jako wędrowiec. Swobodne wędrowanie po Europie było duchową potrzebą ludzi tamtej epoki, a sprzyjała temu kulturowa jedność starego kontynentu, umacniana właśnie poprzez powszechne niemal pielgrzymowanie. Drugim pod względem ważności, jak wspomniałem, celem średniowiecznych pielgrzymek stał się Rzym, a zwłaszcza groby apostołów Piotra i Pawła. Władcy i ludzie wysokiego stanu za punkt honoru poczytywali sobie przybycie do grobów apostolskich i to niekiedy z bardzo odległych stron. Rzym, najpierw jako stolica potężnego imperium, a potem centrum wiary katolickiej, zawsze przyciągał i nadal przyciąga niezliczone rzesze pielgrzymów oraz turystów. To właśnie oni nadają temu miastu niepowtarzalny klimat duchowy i swoiste piękno. Każdy, kto choć raz był w Rzymie, zapewne zgodzi się ze mną, że nawet nie znając języka, można tam naprawdę czuć się jak we własnym domu. Nigdzie tak jak w wiecznym mieście, bo tak zwykło się mówić o Rzymie, widać uniwersalność chrześcijaństwa. Tam też spotyka się cały świat, ludzie z najbardziej odległych zakątków ziemi i mówiących niespotykanymi gdzie indziej językami. Ten współczesny fenomen Rzymu tworzył się przez całe średniowiecze, a szczególnego przyspieszenia nabrał w związku z pierwszym w dziejach chrześcijaństwa wielkim jubileuszem roku 1300. Od tamtej pory było w historii chrześcijaństwa 26 obchodów jubileuszy. Za pontyfikatu Jana Pawła II przeżyliśmy ich dwa. W 1983 roku z racji 1950 rocznicy naszego odkupienia oraz wielki jubileusz roku 2000. Ten pierwszy jubileusz w 1300 roku miał miejsce za pontyfikatu Bonifacego VIII. Stosunki papiestwa z władcami świeckimi stawały się wtedy coraz bardziej napięte, a ponadto od 30 lat Europa wstrząsana była doniosłymi w skutki wydarzeniami. I tak przypomnijmy, w 1261 roku upadło Cesarstwo Łacińskie ze stolicą w Konstantynopolu. Kilka lat później, w 1270, wyprawa krzyżowa skończyła się całkowitą klęską. To też nadchodzące stulecie rodziło nadzieję na uspokojenie politycznych sporów i religijne odrodzenie. Powszechną stawała się też potrzeba pokuty za grzechy i liczne zbrodnie, jakie zwykle mają miejsce w czasie wojny. Pod koniec 1299 roku pojawiły się więc pogłoski o wielkich odpustach, jakie będzie można uzyskać na początku nowego roku, nowego stulecia w Rzymie u grobów apostolskich. I już w pierwszych tygodniach 1300 roku do Rzymu zaczęły napływać niezliczone rzesze pielgrzymów, a wśród nich pewien starzec liczący sobie 107 lat. Przyprowadzony do papieża oświadczył, że jako dziecko przed 100 laty też był w Rzymie i słyszał wtedy, że w roku stulecia można zyskać szczególne łaski. Poruszony tym faktem papież 22 lutego 1300 roku a więc w święto katedry świętego Piotra, wydał bullę ogłaszającą rok święty, który odtąd miał być obchodzony co 100 lat. Jeśli więc, zgodnie z postanowieniem w bulli, jeśli każdy mieszkaniec Rzymu 30 razy, a każdy przybyły pielgrzym 15 razy nawiedzi grób świętego Piotra na Watykanie i grób świętego Pawła za murami, wówczas dostąpi odpustu zupełnego, czyli darowania wszystkich doczesnych kar. Wywołało to taki entuzjazm w całej Europie, toteż chrześcijanie tamtych czasów mieli wielką duchową potrzebę pokuty i pojednania. W tę potrzebę wpisał się ten entuzjazm i ta obietnica roku świętego. W samym tylko roku świętym, 1300, do Rzymu przybyło ponad 200 tysięcy ludzi, czyli kilkakrotnie więcej niż liczyło wtedy samo miasto. Wzrósł także prestiż papiestwa, zaś wrogie nastroje na starym kontynencie w jakiś sposób znacznie się uspokoiły. Jak wielkie było zapotrzebowanie duchowe na odpust zupełny, świadczy fakt, że wbrew ustaleniom Bonifacego VIII następny jubileusz ogłoszono już w roku 1350 i postanowiono obchodzić je nie co 100 lat, ale co 50 lat, tak jak było to w Starym Testamencie. Potem jednak od roku 1475 jubileusze ogłaszano już co 25 lat, aby każde pokolenie miało szansę dostąpić łaski wielkiego jubileuszu. Ta częstotliwość pod wpływem różnych zewnętrznych okoliczności ulegała jednak zmianie. I tak na przykład następne jubileusze odbyły się w 1390 i zaraz w 1400 roku. Jak wspomniano, jubileusze stały się powodem wielkiego nasilenia ruchu pielgrzymkowego do Rzymu. By lepiej rozumieć jednak znaczenie roku świętego, trzeba nam sięgnąć do jego biblijnych korzeni. Otóż ludzie Starego Testamentu, zgodnie z opisem stworzenia świata, przestrzegali siedmiodniowego tygodnia pracy, traktując ostatni dzień jako szabat, jako dzień odpoczynku, tak jak Bóg, który odpoczął po 6 dniach stwarzania. Dla prawdziwego Izraelity szabat od początku miał zatem znaczenie głęboko religijne. Ideę cotygodniowego szabatu przeniesiono na rytm lat, a więc co 7 lat, jak podaje Księga Kapłańska, obchodzono tak zwany rok szabatowy. Miał to być czas szczególnie poświęcony Bogu, w którym nie obrabiano ziemi, aby dać jej odpocząć od rodzenia płodów, a w związku z tym zwalniano niewolników zatrudnionych przy jej uprawie, co regulowały odpowiednie szczegółowe przepisy. Oprócz zwalniania niewolników w roku szabatowym, prawo przewidywało darowanie wszelkich długów. A wszystko to czyniono na chwałę Boga, Stwórcy i Pana. Ideę szabatowego odpoczynku co 7 lat zwielokrotniono i po 7 latach szabatowych obchodzono szabat szabatów, czyli jubileusz przypadający co 50 lat. Ogłaszano go w sposób bardzo uroczysty, między innymi przez trąbienie na specjalnych rogach i trąbach. Zdaniem biblistów właśnie od tych trąb, zwanych w Piśmie Świętym Jobel, pochodzi nazwa jubileusz. Przepisy dotyczące roku szabatowego miały zastosowanie również w odniesieniu do roku jubileuszowego, do tego szabatu szabatów. A w wielu przypadkach zwyczaje roku szabatowego były wtedy właśnie co 50 lat rozszerzane i obchodzone jeszcze bardziej odświętnie. Jedną z charakterystycznych praktyk roku jubileuszowego w Starym Testamencie było powszechne odzyskiwanie utraconej ziemi. Każdy Izraelita wchodził na nowo w posiadanie swej ojcowizny, jeśli ją sprzedał lub utracił i wskutek tego stał się niewolnikiem. Ziemi nie można było definitywnie stracić, gdyż należała do Boga. Izraelici nie mogli więc na zawsze pozostawać niewolnikami, ponieważ to Bóg ich sobie wykupił na wyłączną własność, wyprowadzając ich z niewoli egipskiej. W ten sposób, jak uczył Jan Paweł II w liście Tertium Millenio Adveniente, rok jubileuszowy w Starym Testamencie przywracał równość między wszystkimi synami Izraela, otwierając nowe możliwości rodzinom zubożałym, które utraciły swe posiadłości, a nawet osobistą wolność. Bogatym natomiast rok jubileuszowy przypominał, pisze Jan Paweł II, że przyjdzie czas, gdy ich niewolnicy izraelscy znów będą im równi i będą mogli upomnieć się o swe prawa. W praktyce oznaczało to obowiązek hojnego wspierania potrzebujących w roku jubileuszowym, pojednania i przeproszenia, darowania wszelkich win, nawet zbrodniarzom. Rok jubileuszowy był zatem rokiem całkowitej amnestii wobec osób naruszających porządek życia publicznego. Służyło to przypomnieniu, że Bóg jest Panem wszystkiego i On ustanawia swój porządek, troszcząc się po swojemu o wszystkich i o wszystko. Rok jubileuszowy miał służyć odnowie sprawiedliwości społecznej, przypomniał Jan Paweł II. Właśnie te idee, o których tu wspomnieliśmy, przyświecały ustanowieniu w 1300 roku wielkiego jubileuszu, który istotnie przyczynił się do duchowo-moralnego oczyszczenia średniowiecznej Europy. I tak jak krew, krążąc w żyłach, odżywia i oczyszcza cały organizm, tak pielgrzymi, wędrujący bez przeszkód po całym starym kontynencie, nieśli owo orędzie pojednania, pokuty i nawrócenia, przyczyniając się tym samym do skutecznej jedności wyznawców Chrystusa w Europie.